Rozpoczyna się już niedługo wrzesień i rok szkolny, więc wielu osobom kojarzy się to ze szkołą, z edukacją, z rozwojem, z nowym początkiem. Więc dzisiaj porozmawiamy o Fundacji Akademia Edukacyjna z panią Małgorzatą Kurpiewską, prezeską Fundacji Akademia Edukacyjna. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oraz z panią Anną Wasilewską, realizatorką projektów Fundacji Akademia Edukacyjna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób działa fundacja? Jak to wygląda tak od takiej strony technicznej?
Fundacja, która już prawie 21 lat działa, zawsze była skierowana do młodych ludzi, którzy na przykład nie mają osobowości prawnej, a mają pomysły i chcieliby coś robić. I przez wiele lat była troszeczkę w uśpieniu, aż pomaleńku znaleźli się ludzie, którzy zauważyli, że jest taka możliwość, jest takie narzędzie i zaczęły się już nasze kolejne lata współpracy i różnych projektów, najczęściej skierowanych właśnie przez młodzież do młodzieży albo przez opiekunów młodzieży do młodzieży i to zgodnie z celem fundacji.
Pozwoliłam sobie zobaczyć cele i działania, jakie państwo prowadzą w ramach fundacji. I tutaj też widzę, że jest taki zapis, nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. W jaki sposób powinno być rozumiane, jak panie rozumieją to sformułowanie, nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
Wydaje mi się, że zanim ta młodzież będzie takim świadomym obywatelem, to musi nabrać umiejętności i kompetencji tych najbliższych, czyli współpracy w grupie, czyli formułowanie celów, tych bardzo bliskich, bardzo praktycznych. I na tym najbardziej nam zależy, bo generalnie jakby współpracujemy z młodzieżą najczęściej do wieku maturalnego. Więc to są ich pierwsze początki, żeby coś w ogóle zrobić, żeby coś w ogóle zauważyć. Ale też zdarzył się też bardzo piękny, taki patriotyczny projekt, który z panią Anią robili przepięknie na 11 listopada gazetki. To może pani Ania opowie o tych gazetkach, bo to też taka świadomość patriotyczna była narodowa nawet, ale zrobili to genialnie.
Tak, to był projekt z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, podczas którego młodzież tworzyła artykuły dotyczące tamtego czasu, ale tworzyła je w czasie teraźniejszym, czyli, no nie wiem, cofając się o te 100 lat i opisując wydarzenia, które działy się w okolicy momentu odzyskania niepodległości, czyli tam w sumie wydaliśmy 5 numerów tej gazetki, to wszystko gdzieś tam wokół tego 11 listopada się działo, więc tam były artykuły dotyczące powrotu Józefa Piłsudskiego do Polski, były różne na przykład też artykuły dotyczące takiego zwykłego życia, które wtedy gdzieś tam się toczyło, czyli jakaś tam kronika wypadków, tak, przywołana przez młodzież. No i te gazety później powstały, one zostały wydrukowane bardzo profesjonalnie, przygotowane też graficznie ciekawie. No i takim ostatecznym elementem tego projektu było uczestnictwo młodzieży w takim kolportażu tej prasy, uczniowie przebrani za dziennikarzy, takich gońców w zasadzie ulicznych sprzed 100 lat, rozdawali gazety na osiedlu Słonecznym w Szczecinie.
Czyli taka żywa inicjatywa, żywa historia, pokazywanie tego. I jakie jeszcze działania? Bo zaraz przejdziemy do takich ostatnich, ocalić od zapomnienia losy domskich repatriantów z Mandżurii i projekt Odwaga dzięki wiedzy. Więc na razie pozostawimy w niepewności słuchaczy, żeby posłuchali w dalszej części rozmowy, co to są za projekty. Ale do tej pory jeszcze jakie projekty udało się wcielić w ramach działań fundacji?
Mi się wydaje, że jednym z ciekawszych projektów był taki projekt pod tytułem Usłyszeć młodzież. Celem było poznanie aktywności młodzieży w mediach społecznościowych, ich pasji, zainteresowań. I tutaj młody człowiek, obecnie już po studiach, ale 21-letni Marcin, gronie dorosłych osób, no nie będę ukrywała, nauczycieli, pokazywał nam, tłumaczył nam, po co w tych mediach te dzieciaki się zanurzają, w te media zanurzają, co tam robią, do czego to może mądrze służyć i tak dalej. Myślę, że dla wielu z nas to było odkryciem, że to jak ze wszystkim, co jest w internecie, może być i dobre, i złe. Myśmy szukali tych pozytywów, żeby po prostu lepiej rozumieć otaczającą nas młodzież i lepiej z nimi współpracować, dogadywać się. To był jeden z ciekawszych. Myślę, że ciekawy był projekt związany z edukacją seksualną. Co nasza fundacja została zaproszona przez koleżankę z Teatru Współczesnego, z działu edukacji. o współpracę, gdzie były po spektaklu Edukacja seksualna, takim dosyć chyba słynnym w Szczecinie i dobrze odebranym, były robione różnego rodzaju warsztaty z dorosłymi i z dziećmi. Ponieważ dobrze nam się współpracuje, wykorzystano jakby to narzędzie stworzone, czyli fundację, do tego, żeby takie warsztaty odbywały się w Szczecinie i w całym województwie. Więc to taki też, myślę, że potrzebna sfera każdemu było realizowane. Jeszcze wcześniej mieliśmy alternatywne lekcje sztuki, bo myślę, że wciąż tej sztuki jest w szkole podstawowej za mało i wiem, że dzieciom się to bardzo podobało. Bardzo szeroka też jest zakres współpracy w tak zwanym bardzo młodej kulturze. Jest taki program, który jest trzecia edycja, trzyletnia, organizowana w województwie zachodniopomorskim. Jest to z Ministerstwa Kultury i Sztuki i tam od początku fundacja bardzo aktywnie współpracuje. Dzięki temu nawiązujemy kontakty z wieloma domami kultury, podnosimy kompetencje i umiejętności zarówno pracowników Domu Kultury, ale także i nauczycieli, którzy są w terenie. A poza tym nawiązują się naprawdę znakomite przyjaźnie, porozumienia później w momencie, kiedy trzeba zrobić duży projekt, wykorzystując zaplecze, czyli województwo. To jest nam łatwo wtedy pracować. I to jest świetny projekt. Mam nadzieję, że ministerstwo będzie kontynuowało, a jeśli nie, to ponieważ ten projekt Bardzo Młoda Kultura zyskał duże uznanie Urzędu Marszałkowskiego, to nie zapomną o nas i będzie można dalej współpracować.
Bardzo szerokie te działania są i myślę, że trafiają do młodzieży, bo to są takie hasła, które interesują właśnie social media albo edukacja seksualna. To jest to, o czym się mówi.
Albo mamy emocje, nie? Pani Aniu, to może pani Aniu powie.
Projekty też dotyczące dobrostanu młodzieży, czyli zadbanie o ich emocje.
Szczególnie po czasie covidowym zależało nam na tym.
Tak, był projekt właśnie Mamy Emocje, był projekt też związany z emocjami, taki tam cyrk, też właśnie związany z bardzo młodą kulturą. O empatii tym razem były projekty, które dotyczyły również przyjaźni bardzo szeroko rozumianej i zawieranej między różnymi osobami, narodami, więc też współpraca z innymi miejscowościami. Gdzieś tam młodzież się spotykała, tworzyła różne ciekawe rzeczy związane ze sztuką, bo to no gdzieś tam zawsze w każdym projekcie jest ten taki element artystyczny, tak, który te działania wszystkie spaja. Najczęściej jest to ta prezentacja końcowa.
Chciałabym właśnie, to pytanie kieruję bezpośrednio już do pani Anny Wasilewskiej, zapytać o te realizacje, ponieważ jest pani koordynatorem, koordynuje wybrane działania Fundacji Akademia Edukacyjna i wiem, że to jest nie lada wyzwanie. Koordynowałam projekty ze studentami. Jak to jest z młodzieżą?
Bardzo ciekawie. Często zdarza się tak, że w zasadzie to gdzieś, co na początku zostanie zaplanowane, przeradza się w coś zupełnie innego i trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, żeby nie stawiać na swoim, tylko jednak słuchać tego, co młodzież ma do powiedzenia i no, przyjąć zdanie młodzieży i ten sposób na dokończenie tego projektu. Tak? Nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy, nie zawsze jest tak książkowo, w tabelkach. Także często są niespodzianki, ale te niespodzianki są piękne, bo wychodzą z tego naprawdę ciekawe rzeczy.
Więc też od młodzieży, od dzieci można się uczyć jako dorosłych.
Podążać czasami obok albo za nimi, może i czasami krok przed nimi, ale generalnie jakby towarzyszyć im w tym wszystkim. To jest chyba najważniejsze.
Czy młodzież jest chętna do tego, żeby współpracować, żeby w ramach tej fundacji działać?
Tak, zdecydowanie młodzież jest chętna do takich inicjatyw. Potrzebuje czasem jakiegoś drobnego wsparcia, impulsu, ale samo działanie zawsze, jeżeli chodzi tutaj o nasze działania związane z fundacją, to wynikają właśnie z potrzeb młodzieży i są no, najczęściej ich pomysłami.
Mhm. A jeżeli chodzi o wiek, to najmłodsze dzieci, to w jakim wieku brały udział w projektach?
No, najmłodsze klasy szkoły podstawowej, klasy 1-3.
Mhm. Czyli cały przekrój tak naprawdę.
Tak, młodzież szkolna.
Mogą zgłaszać takie inicjatywy, pomysły nauczyciele, mogą dzieci, czy jeszcze na przykład jakieś środowiska zewnętrzne mogą?
Mogą jak najbardziej zewnętrzne, bo i z takimi współpracujemy. To wszystko zależy, kto nas potrzebuje, tej fundacji, bo mówiłam, celem mojej koleżanki, gdzie obie byłyśmy założycielkami fundacji, było to, że było narzędzie dla tych, którzy właśnie nie mają osobowości prawnej, więc nie mogą tego zrobić, na przykład występując o granty różnego rodzaju, czy pisać projekty. Prawo na to nie pozwala. Jeśli to jest zgodne z celami fundacji, to fundacja jest dla takich osób. I przychodzą faktycznie młodzi ludzie, teraz to już trochę przez lata trochę podrośli, ale pamiętają fundacji, przychodzą z propozycjami. I tylko jest jedna rzecz, księgowy jest nasz, tak? Czyli musi po naszej stronie być ta piecza nad finansami. Natomiast cała reszta należy do ich pomysłowości, kreatywności. I zawsze się cieszę, że dalej fundacja jest potrzebna. Nawet jeśli to jest za 15-12 w nocy telefon z zapytaniem, czy jestem w domu, bo trzeba pieczątkę, bo już czas się kończy, ale jeszcze nocna poczta przyjmie papierową wersję, jeśli nieraz trzeba tak wysłać. Więc do tego też jestem przyzwyczajona, żeby być w gotowości.
To ogromna pasja z tego, co słyszę, i takie zaangażowanie to jest rzeczywiście
ale
wspaniałe.
Ale jak się widzi te efekty, tą radość, naprawdę tą dumę tych młodych ludzi, że im to wyszło, że odnieśli sukces, to naprawdę warto nawet do rana poczekać z tą pieczątką.
Na pewno. Pewnie pani Anna też ma takie odczucia przy różnych projektach. Pani pamięta może jakiś taki uderzający moment w którymś z projektów? Był taki?
Był taki moment, o którym też opowiadam dość często, podczas projektu taki tam cyrk, właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy o empatii z młodzieżą, odbyły się też warsztaty cyrkowe i uczniowie stworzyli taki spektakl, gdzie pokazali swoje umiejętności zdobyte podczas warsztatów, tam jakieś żonglowanie, wszystko połączone w przedstawienie, i postanowili z tym przedstawieniem pójść do szpitala do dzieci. Przygotowali też piłeczki do żonglowania, takie własnoręcznie zrobione, które rozdawali później osobom, które się na tym spektaklu pojawiły. Nie wszystkie dzieci mogły przyjść na ten spektakl, niektóre leżały w łóżkach, więc też te piłeczki zostały im gdzieś tam przekazane przez pracowników szpitala. I kilka lat później, nie pamiętam czy dwa, czy trzy, jedna z tych dziewczynek, która brała udział w projekcie, poszła już swoją drogą do szkoły średniej i tam spotkała koleżankę, która miała właśnie taką piłeczkę, i zapytała, mówi, skąd ty taką piłeczkę masz? No, wiesz co, byłam kiedyś w szpitalu i przyszły takie dzieci i podarowały nam te piłeczki. Także
no, aż ciarki przechodzą.
Takie ciarki, ja zawsze mam ciarki, jak o tym mówię, więc no to chyba jest to właśnie, tak, że warto, i może nie dzisiaj, może nie jutro, ale na pewno kiedyś te efekty przyjdą, tak? Czy to, nie wiem, poprzez drugiego człowieka, czy w tych dzieciach, młodzieży, gdzieś tam się ujawnią później efekty tej pracy.
Przejdźmy do ostatniego chyba projektu, z tego co zdążyłam zauważyć, niedawnego w każdym razie, projekt Odwaga dzięki wiedzy.
On miał na celu propagowanie wiedzy o prawach człowieka wśród młodzieży, tutaj szkół ponadpodstawowych i nauczycieli. To realizowała znakomicie Marta Gosecka, właśnie z Teatru Współczesnego, z pracowni edukacyjnej. Tam były dwa konkursy, zarówno esej, jak i film. I wiem, że cieszyło się to dużym powodzeniem. Ja tak może dużo nie mogę powiedzieć, bo ja już się z lotu ptaka przyglądałam tym działaniom, więc nie uczestniczyłam bardzo w realizacji, ale wiem, że było dużo osób zaangażowanych, które się zgłosiło. Później było uroczyste zakończenie z przedstawicielami zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i aktorami, którzy tam, i bodajże z zespołu jakiegoś. Natomiast byłam na takim spotkaniu warsztatowym dotyczącym praw człowieka, i z kolei ja bardzo mocno przeżyłam taki inny fakt, że były też panie uczestnicy z terenu i powiedzieli jedną rzecz. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? Jakie prawa człowieka? Jeśli jest tak trudno realizować prawo do nauki, bo co się okazało? Są duże kłopoty z dowożeniem dzieci do szkół. Pani opowiadała, jak rodzice się gdzieś tam w lesie umawiają, że zbierają z kilku domów, żeby dowieźć dzieci, bo autobus, który jeździ, ten dowożący, jest w nieludzkich godzinach, bo on przez 5 wiosek jeździ. Opowiadały również o tym, że koła zainteresowań właściwie dla tych dzieci nie istnieją, bo autobus przyjeżdża i je zabiera. Więc dla mnie to było naprawdę trudne do usłyszenia, że faktycznie mówimy o takich wysokich wartościach człowieczych i takich ważnych, a tu jest zwykłe prawo do nauki, które jest po prostu w terenie bardzo trudne.
W XXI wieku
trudne, żeby mówić o nim, że tak, że ten dostęp nauki jest i on jest sprawiedliwy i każdy ma do niego prawo. Okazuje się, że nie. I to dla mnie też było takie popatrzenie z pokorą na tych dzielnych rodziców. Czy to, że te dzieci po szkole podstawowej, jeśli chcą dalej rozwijać na przykład uzdolnienia w szkole muzycznej, to muszą opuścić dom, to są już internaty i tak dalej, i tak dalej. Mieszkając w mieście, mieszka się w bańce. I też dzięki temu projektowi do mnie dotarło, że są jeszcze takie problemy i to trzeba z tym coś robić. I mam nadzieję, że to też wybrzmiało w podsumowaniu, że zwykłe prawo do nauki nie wygląda tak dobrze, jak nam by się wydawało.
Szokujące, tak. Naprawdę, rzeczywiście. Ale mamy przed sobą kolejny projekt. Ocalić od zapomnienia losy domskich repatriantów z Mandżurii. Na czym polega ten
projekt? No tu to już mogę się bardzo rozwinąć, dlatego że to jest mój bardzo osobisty projekt, o którym marzyłam i dojrzewam, dlatego że ja jestem właśnie potomkinią Mandżuraków. I od wielu, wielu lat spotykam się z gronem, z klubem, szczecińskim klubem Mandżuraków. Na Wigilii na przykład, albo na innych jakichś takich spotkaniach ważnych. I jakby śledzę historię mojej rodziny. Oczywiście być może jak wiele młodych osób, nie zdążyłam zapytać na czas. To znaczy wtedy, kiedy świadkowie tej historii jeszcze żyli. Ponieważ tak się złożyło, że bardzo mało tej mojej rodziny, jak zostało, to wiele rzeczy, jakichś domysłów jest, kto się popytuje. Może opowiem taką anegdotę. Odnawialiśmy pomnik tam, gdzie jest nazwisko mojej prababki, więc no, żyła jeszcze jak ja się urodziłam. Troszeczkę ją pamiętam, taką starowinkę skuloną, która jak się przewróciła, to prawie jak kuleczka wstawała. Gdzieś tam na strychu sobie, tam na kołowrotku jeszcze pracowała w Dąbiu, to pamiętam. No i zadzwoniliśmy do cioci, żeby, mówię, może warto dać nazwisko z domu, bo to się tam później jakoś układa. Tych Harbińczyków trochę jest, bo Mandżuria to przede wszystkim Harbin. To jest wspaniała w ogóle opowieść, jest kilka książek związana z tym, jak budowano kolej, ale nie transsyberyjską, tylko południowochińską. I tam, że w tej małej wsi w Harbinie po prostu była dyrekcja kolei, a bardzo dużo inżynierów tworzących tą kadrę wysokiego szczebla, to byli Polacy pod zaborem rosyjskim, kształceni na przykład na Politechnice w Petersburgu i tak dalej. No mogłabym Państwa tutaj zanudzić tą opowieścią, bo jest naprawdę albo bardzo zaciekawić. Ciekawa. Albo zaciekawić. I w tym Harbinie było w ogóle, to takie miasto powstało dzięki tej kolei i było bardzo międzynarodowe to miasto. Mandżuracy mają swój hymn, który śpiewają, no trochę drżącym głosem, ale śpiewają. I pomyślałam sobie, że może całym Szczecinem to ja nie dam rady, ale tym Dąbiem, tym osiedlem, no kiedyś wiadomo, to było miasto nawet po wojnie przez chwilę osobne, ale żeby pozbierać te informacje, dlaczego akurat wybrali Dąbie, bo mogli na przykład inną dzielnicę, w Policach wiem, że część była, tak? Dlaczego wybrali to Dąbie? No już jakieś tropy mam, ale chcę je potwierdzić. Końcowym moim takim marzeniem jest, ale to może trochę zdradzę, ale to dopiero z rozmów jakby z ludźmi, którzy będą przechodzić, będę mogła zrealizować, bo chciałabym, żeby tam taka mała, drobna tablica przy cmentarzu była, jeśli zgodzą się zaznaczyć groby swoich bliskich z Mandżurii, żeby na przykład można było przy okazji świąt, na przykład 1 listopada, pójść tym Mandżurakom zapalić świeczki. Nie wszyscy są bogaci w rodzinie. Moim marzeniem jest być może, żeby moim dziadkom zapalić świeczkę, ale musiałabym pojechać do Harbina i to też tam tego cmentarza już nie ma. Wiem, że są pomysły, żeby właśnie taka tablica, nie wiem, jak na amerykańskich filmach, gdzie są nazwiska Polaków z tego cmentarza, będą może wyryte. Tak, to takie moje marzenie, żeby móc tam pojechać zapalić świeczkę. Ale póki nie mogę, to może będę mogła to zrobić w Dąbiu, upamiętniając tych ludzi, którzy mogli być wszędzie w świecie, bo opowiadano mi, jak to wyglądało, że przedstawiciele różnych krajów, wszystkie państwa po II wojnie światowej mogli przyjąć, ale oni byli patriotami i wracali w wielkim, długim konwoju pociągiem przez Syberię, nad jeziorem Bajkał i w ogóle. Takie różne opowieści mam. Mówię, mi wciąż za mało tych opowieści, ale może jak przyjdą ci ludzie, których troszeczkę znam i w ogóle jesteśmy cztery wolontariuszki, każda z nich jest potomkinią tych Mandżuraków, bo czy to będzie Marta Gierz, czy będzie Edyta Siedlecka właśnie, czy będzie Hania Góralska. To są wszystkie kobiety młodsze ode mnie, ale których babcie, ciotki, wujkowie to są właśnie Mandżuracy w Dąbiu.
Wspaniałe. I to, że fundacja daje takie możliwości, że w obrębie tej fundacji można spełniać marzenia.
No można spełniać marzenia, dlatego że powiem szczerze tak, że jest bardzo wiele propozycji, z których NGO-sy mogą korzystać. To nie są wielkie kwoty, bo tutaj też ta kwota to akurat program Partnerstwo dla Kultury, świeżo utworzony przez gminę miasto. Ale można sięgnąć. Zachęcam do tego, żeby się nie obrażać, że gdzieś tam jest tylko 5 tysięcy, a tam gdzieś, ale tu 5, tu 10, można uzbierać. Nasze drobne działania z bardzo młodej kultury to jest około 5 albo raz 6 tysięcy na przykład na warsztat, a dzieją się cuda, nie tylko to, co pani Ania realizuje, ale obserwuję też te działania dzięki uprzejmości i tym sieciowaniu się w terenie i naprawdę jestem pełna podziwu, ile można zrobić za drobne kwoty.
Jakie kolejne przedsięwzięcia w planach są?
Projekt, który wystartuje już we wrześniu, mający na celu połączenie generacji, czyli generacje w akcji, seniorów i młodzieży we wspólnym działaniu. Takie trochę dzielenie się swoimi umiejętnościami, wiedzą. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, w jakich tu obszarach będą się chcieli poruszać i młodzi, i starsi. Gdzieś tam przewidujemy jakieś może kulinaria, może fotografie, może młodzi też będą chcieli popracować ze starszymi właśnie pod kątem tych nowoczesnych technologii. Więc zobaczymy, jak to się ułoży, bo no, tutaj decyzyjni są też uczestnicy.
Tutaj w tych wszystkich drobnych projektach z bardzo młodej kultury to się podkreśla się cały czas, że ten proces dochodzenia jest najważniejszy, tego tworzenia. Więc my tu, jak tu dorośli siedzimy, to podejrzewamy, że tak może być, ale co się wydarzy, to jest... Tak,
trudno przewidzieć.
W każdym razie, w razie czego zapraszamy. Pani Ania przyjmie
i zawiadomi. I w jaki sposób się zgłosić?
To już myślę, że na Facebooku będziemy informować, że ruszamy.
Czyli poprzez Facebooka, Messengera na przykład tak. Można i tam też są informacje kontaktowe. Fundacja Akademia Edukacyjna można wpisać na Facebooku. Pożyteczni program polega na tym, że promujemy, pokazujemy oczywiście fundacje, stowarzyszenia. W związku z tym zawsze jest taki moment, w którym się mówi o tych technikaliach i o tym, czy państwo szukają na przykład wolontariuszy, czy w jaki sposób można się zgłosić, czy jakieś wsparcie można oferować fundacji. I to jest właśnie ten moment, w którym chciałabym zapytać, może od początku, czy wolontariusze są poszukiwani?
Myślę, że w każdym z projektów jest część wolontariuszy, bo tam, mówmy się, to nie są, nasze działania nie są wysokokosztowe. Generalnie też liczy się często wkład własny i to najczęściej są właśnie praca własna, tak? Czyli już nie pieniądz, tylko na przykład przy tym ostatnim projekcie to zarówno dziewczyny, które będą miały 8 dyżurów po 2 godziny, to robią jako wolontariat. Ja tutaj jako koordynator całego projektu to też jestem jako wolontariat. Zresztą w naszej fundacji właściwie nie ma kosztów osobowych. Prezes pracuje pro bono i tak dalej. Nam można pomóc na pewno, bo jest ta możliwość odpisu 1,5% i no, jest takie grono, które widzi potrzebę istnienia tej fundacji i nas wspomaga. Zawsze można mieć więcej, bo wtedy też można o większe kwoty z wkładem własnym finansowym startować, więc tu się kłaniam i uśmiecham. I tak to wygląda dosyć skromnie. Mówię, nie jesteśmy dużą fundacją, nie zależy nam na dużych projektach. Dla mnie najważniejszy jest cel projektu i żeby on był skierowany właśnie, no najlepiej jednak do młodzieży, bo to jest przyszłość.
Piękne słowa na koniec. Bardzo dziękuję za przyjście, za opowiedzenie i życzę powodzenia przy tych projektach. Dużo niespodzianek, ale takich pozytywnych. Moimi i Państwa gośćmi były Małgorzata Kurpiewska, prezes Fundacji Akademia Edukacyjna oraz Anna Wasilewska, realizatorka projektów Fundacji Akademia Edukacyjna. Dziękuję.